Są atrakcje i ogromny potencjał. Czasami brakuje koordynacji i woli współpracy, przez to nasz region przegrywa często batalie o turystów. Ostatnio pomóc branży turystycznej postanowili politycy. Czy ich pomoc może być skuteczna? Między innymi o tym w dzisiejszej audycji. Powiemy też o mocnych i słabych stronach turystyki naszego regionu. Michał Słobodzian, witam i zapraszam. W Sejmie działa kilkadziesiąt różnego rodzaju zespołów. Nie tak dawno powstał kolejny parlamentarny zespół na rzecz rozwoju turystyki i promocji regionu kujawsko-pomorskiego. Liczy 12 parlamentarzystów. Powstał z potrzeby mieszkańców, podkreśla jego przewodniczący Paweł Szramka, poseł klubu Kukiz15.
Pomysłodawcą raczej są ludzie, którzy przychodzili do mnie z tym problemem, że turystyka wyraźnie kuleje w naszym regionie. Nie wiem, gdzie leży przyczyna tak naprawdę, czy po stronie urzędów, czy samych ludzi. Natomiast sporo osób zgłaszało się, że jakby ich inicjatywy zostają gdzieś na dole i nie przebijają się do urzędów, które są decyzyjne w tych kwestiach. Dlatego pomyślałem, że warto by było taki zespół założyć po to, żeby osoby, które zajmują się turystyką, miały łatwiejszy dostęp do tych wszystkich urzędów, żeby te ich pomysły jednak były przekazywane do góry, ponieważ często wpływają one bardzo pozytywnie na rozwój turystyki i gdyby to zaimplementować w cały region, wszyscy moglibyśmy zyskać.
Ale kto przychodził konkretnie? To byli, nie wiem, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele jakichś stowarzyszeń?
Również stowarzyszenia, ale również i osoby, które indywidualnie prowadzą, tak jak powiedział, agroturystykę, czy jakieś pokoje po prostu gościnne, chociażby u mnie w Pojezie Zubrodnickim, gdzie jest naprawdę teren, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, przepiękny i nie jest wykorzystywany do końca, ponieważ myślę, że włodarze poszczególnych gmin, powiatów mogliby tutaj naprawdę o wiele więcej zyskać, gdyby w tą turystykę trochę więcej zainwestowali.
Czy politycy mogą wspierać rozwój turystyki w regionie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Nadzieję z działalnością zespołu wiąże Agnieszka Kowalkowska, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Im więcej osób angażuje się właśnie w naszą sprawę, co to znaczy nasza sprawa w tej chwili? Wzmocnienie turystyki, bo mamy wrażenie, że ona rzeczywiście jest słaba, zresztą na spotkaniu z posłami to usłyszeliśmy, ale też mieliśmy okazję powiedzieć z jakich powodów, przynajmniej naszym zdaniem, jak to wygląda od strony branży. Dlaczego nie czujemy się silni, dlaczego nie czujemy się wspierani, dlaczego czujemy, że mamy zbyt mały budżet na nasze działania. W związku z tym musimy sobie uzgodnić te oczekiwania i to, co faktycznie KAPOT może zrobić.
Jaką rolę pani widzi dla polityków?
Cały czas powtarzaliśmy sobie, właściwie cały czas, od półtora roku, kiedy właśnie ta świadomość i ten pomysł na budowanie, integrowanie branży wokół kujawsko-pomorskich konstelacji dobrych miejsc, mówiliśmy o lobbingu. Trudno o lepsze środowisko do tego, żeby lobbować, żeby rzeczywiście wspierać nas takimi działaniami, co jest ważne w turystyce, że ona jest międzysektorowa.
Co to znaczy?
To oznacza, że wiele sektorów, różnych dziedzin funkcjonowania społecznego, gospodarczego, kulturalnego, łączy turystykę. Łączy turystyka, tak? I teraz te osoby tak naprawdę mogą robić tą dobrą robotę, że powiem tak wprost, w bardzo różnych obszarach swojego własnego działania, bo każdy skądś jest, z jakiegoś środowiska przychodzi. Także dobra wola i świadomość i naszych problemów, i naszego potencjału może spowodować, że te osoby prędzej czy później właśnie zaczną te szanse dla turystyki widzieć i wykorzystywać.
Co konkretnie będą państwo robić? Bo było pierwsze spotkanie, jak rozumiem, takie rozpoznawcze. Co dalej?
Tak. Było pierwsze spotkanie rozpoznawcze w Urzędzie Marszałkowskim. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak wyglądają sprawy właśnie w turystyce, jak wspomagane są osoby zajmujące się turystyką w naszym regionie. Dowiedzieliśmy się, że nakłady na turystykę są w dużym stopniu mniejsze niż w tych bardziej rozpoznawalnych częściach Polski, jak góry czy chociażby Pomorze. A nie mamy się czego wstydzić, ponieważ mamy bardzo podobny krajobraz jak choćby do Mazur i myślę, że gdybyśmy więcej inwestowali, to więcej osób dowiedziałoby się, że również jadąc powiedzmy z gór nad morze, można się u nas zatrzymać i również miło spędzić czas. Zrobiliśmy to rozpoznanie w urzędzie, było też kilka przedstawicieli lokalnych grup działania z naszego województwa. Mamy teraz zamiar spotkać się z pozostałymi również grupami lokalnych działania oraz ze stowarzyszeniami, osobami indywidualnymi.
No tak, ale są podejmowane inicjatywy, które mają obudzić chociażby no, inicjatywę w tych lokalnych społecznościach, namówić ich do wspólnego działania, do wspólnych produktów turystycznych. To jest bardzo trudne. Czy politycy mają tutaj jakieś pole do działania?
Myślę, że jak najbardziej. Tutaj nasze województwo jest szczególnie podzielone. Wiemy, że są dwa okręgi, jest Bydgoski i Toruński, i często to tu jest faktycznie zgody. Na szczęście w zespole, który założyłem, są politycy zarówno ze wszystkich opcji politycznych, jak i również z obu tych regionów. Jest to jedyny tutaj zespół parlamentarny w Sejmie, także tym bardziej się cieszę, że udało się wszystkich zjednać w tym temacie, co pokazuje, że turystyka jest dziedziną, w której możemy wspólnie, bez zgrzytów działać dla poprawy po prostu tej dziedziny. Myślę, że turystyka na tyle będzie mogła zjednoczyć dwa regiony, że będziemy w stanie pokazać, że jeśli turystycznie i jeden, i drugi region zacznie ze sobą współdziałać, to zyski będą o wiele większe niż podczas, gdy rywalizujemy ze sobą.
Jak przekuć w praktykę wasze działanie?
To znaczy, no, to tak naprawdę w praniu się okaże, jak wyjdzie, jak będą chcieli osoby z nami rozmawiać. Chcemy, żeby ten zespół był jak najbliżej indywidualnego człowieka, żebyśmy byli tą płaszczyzną do rozmów pomiędzy ludźmi a urzędami, bo często jest tak, że do urzędów nie dochodzą te wnioski od osób, które prowadzą te działalności turystyczne. Mamy nadzieję, że to się na tyle rozwinie, że po prostu będziemy takim przekaźnikiem wielu spraw. Wiadomo, że taki zespół parlamentarny ma o wiele większą siłę, żeby zrobić spotkanie, czy to z marszałkiem województwa, czy z wojewodą. No, osoby, które prowadzą te działalności, niestety nie mają takich możliwości, a poprzez nas będzie to w końcu możliwe.
Poseł Paweł Szramka, pomysłodawca powstania zespołu parlamentarnego, mówi, że zgłaszali się do niego ludzie, którzy odbijali się od urzędniczej ściany. Brakuje tej współpracy na różnych szczeblach samorządu?
Zgadza się.
I tu też politycy mogą pomóc?
Tak, tylko że nie można przykładać jednej miary znów, patrząc na całą mapę województwa. I chociażby to, że w tym roku spotykamy się podczas lokalnych forów turystyki w całym województwie, bo będzie ich 9, 6 już jest za nami, to wyraźnie pokazuje, jak różnie to wygląda, tak? Jaką rangę ma turystyka w danym miejscu, czy ktoś o wysokiej randze, polityk lokalny, pojawia się na takim spotkaniu, czy je całkowicie ignoruje.
Na każdym się pojawiali?
Były osoby w różnej randze, w związku z czym o różnych możliwościach u siebie na miejscu, lokalnie. To nam daje pewien obraz, myśmy nie pojechali też tylko tego oceniać, ale zyskać pewną wiedzę, w takim razie jaka praca czeka nas w danym miejscu.
Poseł mówi, że zespół ma być pośrednikiem między ludźmi, którzy mają coś do zaoferowania w turystyce, a urzędnikami. To się może udać?
Ja myślę, że tak. Myślę, że tak.
To jest ten lobbying?
Myślę, że właśnie dokładnie tak. Tak postrzegam lobbying ze strony osób na tym poziomie funkcjonujących. Oni nie są bezpośrednio zaangażowani w turystykę. Ale tak jak powiedziałam, są zapraszani do różnych środowisk. Mając wiedzę, co my jesteśmy w stanie zaproponować, mogą tę wiedzę przenosić. Była taka sytuacja, nawet podczas tego spotkania, gdzie pojawiły się pewne, może nie roszczenia, ale uwagi w kierunku naszej organizacji. No i natychmiast miałam okazję powiedzieć, że właśnie z tego terenu my nie mamy nikogo, żadnego partnera, bo ci partnerzy są bardzo różni. To jest albo jednostka samorządu terytorialnego, czasami to jest lokalna organizacja turystyczna, czasem lokalna grupa działania, choć tych jest wciąż, uważam, w naszej strukturze bardzo mało. Tutaj też chcielibyśmy dać wyraźny sygnał, że zapraszamy lokalne grupy działania. Niektóre z nich wręcz w swoich dokumentach statutowych mają wpisaną turystykę. Więc jeśli nie zaczniemy integrować naszych działań, no to ta poprawa nas nie czeka. Dzieje się dużo dobrego, więc ja też nie chcę tutaj z pozycji malkontenta. Dlatego za dobrą monetę przyjmuję inicjatywę posłów.
Ważna kwestia, te inicjatywy lokalne związane z turystyką często udają się tam, gdzie są zaangażowane wszystkie strony, czyli osoby, które coś oferują, ale także właśnie lokalne samorządy. Będziecie chcieli stosować formy nacisku na samorządowców, żeby się na przykład tam, gdzie to kuleje, bardziej angażować w kwestie turystyki?
Jeśli jest taka możliwość, jest potencjał turystyczny, to warto rozmawiać ze samorządowcami, bo często jest tak, że samorządowcy widzą, że trzeba zrobić drogę, trzeba zrobić coś w danym mieście. I to de facto jest też potrzebne, ale nie widzą, że gdyby zainwestować w turystykę, to w pewnym okresie czasu przyniosłoby naprawdę duże zyski dla gminy czy dla miasta i dałoby kolejne pieniądze na kolejne inwestycje. Często jest tak, że władze miejskie nie mają tak szerokiego myślenia. Myślą, że turystyka to jest jakaś działka taka, która nie przynosi korzyści. Natomiast nasz region jest na tyle atrakcyjny turystycznie, że warto jednak zainwestować te pieniądze, bo one na pewno po jakimś czasie się zwrócą. Chcemy spotykać się w miarę możliwie, jak tylko będzie czas na to po prostu. Wiadomo, że mamy wiele innych zespołów, są posiedzenia Sejmu, są też sprawy w okręgach, także jest sporo do pracy, natomiast ten zespół, mogę zapewnić, że będzie działał, nie będzie tutaj słup, który powstał tylko po to, żeby sobie wypełnić później CV na koniec kampanii.
Powiedziała pani bardzo ważną kwestię. My jako branża czujemy się słabi. Dlaczego?
Prowadzenie do tej pory jakby całego środowiska turystyki, postrzeganie tego środowiska turystyki trochę odbywa się w taki sposób bardzo banalny. Czyli właśnie ta turystyka jest postrzegana wyraźnie od strony popytu, czyli to tak jakby właśnie decydenci też podchodzili w sposób popytowy. I po prostu no, turystyka to jest wsiąść na rower, dokądś pojechać, to jest wsiąść do pociągu i pojechać coś pozwiedzać, pójść do kawiarni, zjeść obiad, może lokalny właśnie z kuchni regionalnej. To nie tak, proszę państwa. To tu są ludzie.
No ale kto powinien wytyczyć nowe kierunki, nową drogę, czy nie choćby samorząd województwa?
Zarówno samorząd województwa, jak i Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. W ogóle nas z tej roli nie zwalniam, wręcz przeciwnie, właśnie walczymy o to, żeby ten nasz głos był silny i to naszym zadaniem, patrząc również na mapę całej Polski, na inne regionalne organizacje, to właśnie te zadania integrowania branży leżą po stronie regionalnych organizacji turystycznych.
Czyli pani mówi, jesteśmy słabi, ale po części słabi dlatego, że sami słabo działacie?
Nie, to tutaj bym z tym polemizowała, natomiast powiem tak, jesteśmy w 10 roku funkcjonowania organizacji. Są takie regionalne organizacje, które funkcjonują od 15 lat. To też jest pewien sygnał, że gdzieś trzeba było dojrzeć do tego, żeby taka regionalna organizacja powstała. I 10 lat to jest na tyle dużo, żeby faktycznie teraz zweryfikować. I te modele, pewne rzeczy są regulowane przez ustawę, na której działamy, o Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale nie są tam regulowane już rzeczy tego typu, czy my mamy być tylko realizatorem zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski, czy my mamy być partnerem tych zadań, czy mamy być liderem.
Czy w regionie jest w ogóle strategia rozwoju turystyki, taka wojewódzka, globalna?
Nie. Właśnie w tej chwili nad takim dokumentem pracujemy. Ta strategia musi wynikać po pierwsze ze strategii rozwoju regionu, po drugie dokument, który powstał z końcem zeszłego roku, czyli strategia promocji marki województwa. Turystyka w tym przypadku jest szalenie ważnym narzędziem.
Jakie są pomysły na kierunki rozwoju już stricte branży turystycznej wokół Konstelacji Dobrych Miejsc?
To znaczy Konstelacja Dobrych Miejsc to jest program, który po stronie turysty to wygląda w ten sposób, że oferujemy właśnie pewne drogi, ścieżki zwiedzania. Docelowo produkty sieciowe, ale od strony branży, od tego zaplecza, no zupełnie o inne rzeczy chodzi. Czyli chodzi o to, żeby zbudować silną strukturę, żeby ludzie się powiązali ze sobą gdzieś lokalnie, po to, żebyśmy my tych lokalnych, silnych partnerów mogli koordynować w różnych działaniach regionalnych. Tylko wtedy to po prostu wszystko się udaje i działa jak system, a nie działa chaotycznie. Dochodzi do czegoś takiego, o czym marzymy, czyli działania i efektów synergicznych. No zupełnie inaczej, kiedy ileś osób angażuje się w to samo działanie, a jeśli to są pojedyncze osoby, to, no to, to problem.
Produkty sieciowe świetnie sprawdzają się w różnych częściach Polski i Europy. W naszym regionie dopiero raczkują. W tworzeniu takich produktów pomaga Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Turystyka wiejska ma ogromny potencjał, przyznaje Aleksandra Hapka z minikowskiego ODR-u.
Każdy pomysł się bierze z jakiegoś problemu, myślę. Chcieliśmy rozwiązać po prostu problem, który cały czas istnieje. Co prawda turystyka wiejska w naszym regionie zdecydowanie się rozwinęła w ciągu ostatnich paru lat. Natomiast no, cały czas pozostaje problem współpracy na tym szczeblu lokalnym. No, gospodarze nie do końca mają też pomysł na stworzenie tego biznesu, dlatego też kładziemy nacisk dodatkowo na specjalizację w agroturystyce i turystyce wiejskiej. Czym właściwie jest ten produkt sieciowy? Może nie wszyscy słuchacze jeszcze wiedzą. Otóż produkt sieciowy to jest taki gotowy do sprzedaży pakiet, oferta turystyczna skierowana do klienta. On ją może bezpośrednio kupić tą całą ofertę, tak? A gospodarze cały czas trochę się jeszcze w tym motają i próbując stworzyć taki zalążek produktu sieciowego, po prostu zbierają się razem i tworzą bazę, czyli że klient przyjeżdża i może sobie wybrać. No a to nie o to chodzi. My chcemy stworzyć naprawdę poważny produkt sieciowy, czyli pakiet gotowy, klient dostaje ten pakiet, przyjeżdża i postępuje jakby według tego pakietu.
Czyli na przykład ktoś się zastanawia, oczywiście przyjeżdżam w Bory Tucholskie, szukam informacji w internecie na różnych stronach i tam już są gotowe
albo u turoperatora
i są gotowe informacje, co można w ramach takiego pakietu zrobić.
Tak. No na przykład pakiet dla aktywnych, czyli obejmujący spływy kajakowe, albo jazdę konną, albo pakiet dla osób starszych, bardzo modne na zachodzie, a u nas jeszcze niedoceniane gospodarstwa opiekuńcze. Może być też pakiet dla rodzin z dziećmi, czyli zagrody edukacyjne. No, tych pakietów naprawdę może być mnóstwo. W tej chwili nasz ośrodek KPODR realizuje projekty w Borach Tucholskich, kurs tkania produktów sieciowych we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną.
Jak wygląda ten kurs i co ma być efektem?
Kurs jest jakby podzielony na dwa etapy, tak? Czyli tworzenie tego szkieletu. Najpierw był szkielet, teraz już tworzymy, to już jest taki etap. W październiku jest rozwiązanie tego kursu, już tego projektu. Więc najpierw było tworzenie szkieletu takiego produktu sieciowego, takiego zalążka, dobieranie się w grupy tych osób, żeby stworzyć jakieś już mniej więcej tak pakiety, a teraz już jest takie dopracowywanie tych pakietów. Na koniec zależy nam na tym, żeby stworzyć 5 pełnych pakietów, które będziemy mogli pokazać klientowi. Obecnie na tą chwilę mogę powiedzieć już z pełnym przekonaniem, że już mamy gotowy jeden pakiet. To jest pakiet wiosek tematycznych. Mamy wioskę chlebową, górniczą i kwiatową. One współpracują razem z Pałacem Poledno i stworzyły już taki pakiet. Wczoraj dostałam nawet już gotową ulotkę i muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo ładnie zbudowana. Tam jest podział na jeden albo na 2 dni do wyboru i w tym są 4 różne moduły. Także ja myślę,
czyli
że
taki modelowy przykład.
Dokładnie, modelowy przykład już jeden jest.
Produkty sieciowe, dlaczego są takie ważne?
No, pewnych postaw społecznych po prostu nie zmienimy. Zresztą dlaczego mielibyśmy to robić? My mamy na te potrzeby społeczne odpowiadać, a one są takie, że dzisiaj każdy chce w miarę łatwy sposób mieć dostępny produkt, wszelaki. No i tutaj właśnie mówię, czeka nas to budowanie produktu. Ten produkt turystyczny w sumie nie powinien się różnić niczym w sensie pozyskiwania go, jak właśnie ta łatwość, z którą dzisiaj się spotykamy, tak, że my sobie już komponujemy pewne rzeczy w internecie, że my sobie coś nakładamy do koszyka, płacimy i to po prostu jest. Więc te same przyzwyczajenia przenosimy również na nasze potrzeby turystyczne.
Mają Państwo doświadczenia z Borów Tucholskich? Tam z reguły ta współpraca wygląda lepiej niż w innych miejscach regionu, ale i tak pewnie jakieś bariery były. Co było najtrudniejsze?
Współpraca. Bo naprawdę ludzie bardzo chcieli. To nie jest jakby pierwszy raz, kiedy ten produkt w Borach Tucholskich ma powstać. I już były wcześniej takie pomysły, były jakieś starania, ale to ciągle się jeszcze rozpadało. Jest problem ze współpracą. Mimo, że ludzie chcą, to jednak nie do końca jeszcze mogą się dogadać. No i inna sprawa, że brakuje turoperatora, który faktycznie to sprzeda.
Lęk przed współpracą, bo co? Bo każdy chce zarobić jak najwięcej?
To jest często biznes życia, więc ludzie nie do końca też chcą ryzykować i jakby oddawać możliwość zarobku, czy biznes swojego życia tak w ręce innych osób, bo to też na tym polega ta współpraca. Ale myślę, że tym razem się uda. Myślę, że tym razem tak.
Mamy magnes, który przyciąga i
tak,
korzystamy na tym wszyscy.
Tak.
Z takim spojrzeniem już to jest problem.
Dokładnie tak. Jest z tym problem właśnie też między innymi dlatego, że właśnie ludzie jeszcze mylnie interpretują ten produkt sieciowy. To nie jest coś, co może ulegać większym zmianom. Tak? Jeżeli jesteśmy w tym pakiecie, już się poświęcamy, jakiś termin jest zarezerwowany dla gościa, tak? Czyli nie rezerwujemy go dla gości zewnętrznych. Ustaliliśmy z naszymi współpracownikami, z tymi podmiotami tworzącymi jeden produkt, że w tym terminie jesteśmy zajęci i jakby zdajemy się na łaskę klienta czy turoperatora, że tak brzydko to powiem. No to pamiętajmy, że oni nie muszą się bać, że nie zostaną włączeni, bo oni się cały czas boją, że jednak zostaną pominięci, że klient przyjedzie i stwierdzi, ja nie chcę spływu kajakowego. No ale jednak to jest ten produkt sieciowy, tak? Więc sprzedajmy cały produkt sieciowy i nie bójmy się tego.
Kolejne miejsca, w których będą takie kursy, szkolenia?
Generalnie nasz ośrodek organizuje szkolenia pod klienta, więc jeżeli klient ma jakieś dane zapotrzebowanie i będą się do nas zgłaszać dalej ludzie, którzy będą chcieli utworzyć produkt sieciowy, to oczywiście my takie kursy będziemy przeprowadzać. To jest na razie taki pierwszy poważny kurs, ale liczymy na następne. W tym roku również przeprowadzamy wyjazd studyjny właśnie dla ludzi, którzy są zainteresowani stworzeniem produktu sieciowego i specjalizacji w turystyce wiejskiej, agroturystyce. Na stronie www.kpodr.pl naszego ośrodka jest taka ankieta do pobrania. To jest ankieta właśnie badająca poziom współpracy w naszym regionie i tam jest też takie miejsce, gdzie można zaznaczyć, że chce wziąć udział w wyjeździe studyjnym, dlatego jeżeli są jacyś słuchacze, którzy chcieliby wziąć w nim udział, mają agroturystykę, ale nie tylko, to jest też skierowane do właścicieli restauracji, też do rękodzielników, artystów, lokalnych działaczy. Jeżeli czynnie, aktywnie biorą udział w tworzeniu współpracy, nawiązywaniu współpracy u siebie w regionie, to jak najbardziej proszę się zgłaszać. Teraz też nasz ośrodek przeprowadza modernizację serwisu agroturystycznego. Chwilowo w naszej bazie jest ponad 360 gospodarstw. No niestety niektóre już nie są czynne, niektórych jeszcze nie mamy wprowadzone, stąd ta modernizacja. No i myślę, że na podstawie tej strony klient będzie mógł sobie specyficznie wyszukać to, czego potrzebuje. Oczywiście są klienci, którzy chcą przyjechać do turystyki wiejskiej, a są klienci, którzy chcą zaznać tej agroturystyki, bo to też się od siebie różni.
To wyjaśnimy, jaka to jest różnica.
Tak, tak, ogólnie można powiedzieć, że turystyka wiejska to jest oferta turystyczna na terenie wiejskim. Natomiast agroturystyka to jest taka specyficzna turystyka wiejska. Tutaj chodzi o to, że klient, kiedy przyjeżdża do agroturystyki, świadomy klient, także wie, czym jest agroturystyka, przyjeżdża po to, żeby poznać rodzinę rolnika, zobaczyć, jak ta wieś wygląda naprawdę, spróbować tego wiejskiego jadła.
I to jest bardzo ważne, bo jeśli ktoś prowadzi agroturystykę, ale nie ma na przykład regionalnego jedzenia, no to klient może się rozczarować.
Może się rozczarować, ale tutaj klienta. Jest przecież też, od tego jest współpraca. Przecież można polecić koleżankę dwa domy dalej, na przykład prowadzącą bar. Mhm. Albo można dalej polecić pana, który już tam trzy ulice dalej wynajmuje rowery i zorganizować razem produkt sieciowy.
Tak niewiele trzeba.
Tak niewiele trzeba.
Pomysły na przyszłość. Mówiła pani, że przyszłością są gospodarstwa opiekuńcze.
Zdecydowanie.
Cóż to takiego?
Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo się starzeje, a nie ma jeszcze dobranej oferty właśnie dla osób starszych albo osób niepełnosprawnych. Gospodarstwa opiekuńcze bardzo dobrze radzą sobie na zachodzie, natomiast w Polsce właśnie jeszcze nie do końca wiemy, jak to ugryźć. Ja myślę, że już mogę powiedzieć, bo moje koleżanki z działu, pani Aleksandra Bielińska i pani Aleksandra Gajos, są koordynatorkami projektu Zielona Opieka. I właśnie projekt ten ma na celu stworzenie w przeciągu półtora roku, od roku 2017 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, 15 gospodarstw opiekuńczych.
Gospodarstwo
opiekuńcze,
jest?
Tak, mhm. To jest miejsce, w którym osoby starsze i mam nadzieję też w przyszłości niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności będą mogły odnaleźć drugi dom. Na razie ten projekt polega na tym, żeby stworzyć im opiekę dzienną, czyli na 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu w przeciągu półtora roku. Natomiast w przyszłości mam nadzieję, że rozwinie się to na opiekę całodobową. To jest takie miejsce, gdzie faktycznie znajdą drugi dom, znajdą bliską sobie osobę, będą mogły zaznać jakiejś rehabilitacji, będzie dieta specjalnie do nich dobrana. Podczas kursu również będzie szereg szkoleń certyfikowanych również opiekuna osób starszych. Będą rozmowy z psychologami. Także chcemy naprawdę zapewnić tym ludziom kompleksową opiekę.
Odeszliśmy tutaj trochę od turystyki, ale jest to jakiś pomysł dla osób, które gospodarstwa agroturystyczne w tej chwili prowadzą.
Na razie dostaliśmy akceptację na dofinansowanie tego projektu, także wszystko wskazuje na to, że on faktycznie będzie realizowany. W najbliższym czasie po prostu zapraszam do wchodzenia na stronę www.kpodr.pl. Tam na pewno w zakładce aktualności będzie podane, czy będziemy zbierać uczestników na ten projekt.
Wszelkie inicjatywy lokalne, także związane z turystyką, albo przede wszystkim z turystyką, udają się, kiedy zaangażowane są wszystkie strony. Tam, gdzie samorządowcy się mocno angażują, są efekty, widać postęp, tak?
Zgadza się, ale nie angażują, a na przykład nie narzucają, tak? To też jest bardzo ważne.
Co to znaczy?
Dużo lepiej, jeśli inicjatywa jest oddolna, jest po stronie przedsiębiorców, bo to oni tak naprawdę potem dźwigają tą turystykę. Oni ją promują, korzystając ze wsparcia promocyjnego samorządu. Tylko samorząd zawsze to robi na dużym poziomie ogólności, bo taka jest jego rola, tak? Jego rola jest też w pewnym sensie regulacyjna, ale życie w turystyce odbywa się na tym poziomie przedsiębiorców turystycznych.
Mądrość samorządowca może być taka, że promuję, pomagam, trochę jestem w cieniu, ale zyskujemy wszyscy.
Dokładnie
tak naprawdę.
Tak, to jest idealny model i do tego właśnie dążymy, do tego zrozumienia. Wszędzie tam, gdzie na przykład jest właśnie ta oddolna inicjatywa i nie ma wsparcia właśnie albo promocyjnego, czyli zrozumienia, jaki potencjał faktycznie w danym miejscu jest. Oczywiście musimy rozróżnić dwie sprawy. Czasami tego potencjału nie ma, on nie jest jakiś szczególnie wartościowy. Ktoś się porywa na tą turystykę. Też sobie cenimy takie inicjatywy, ale trudno wtedy oskarżać lokalny samorząd o to, że nie wspiera takiego działania w sposób strukturalny, silny, rzeczywiście dostrzegając w swojej strategii rozwoju. Natomiast dramat zaczyna się wtedy, kiedy właśnie ten potencjał my widzimy. Oddolnie on też jest zauważony, natomiast nie ma wsparcia po stronie samorządu. Wtedy jest bardzo źle, bo to jest ta duża luka w turystyce regionalnej.
Dobrym przykładem na współdziałanie samorządu i lokalnej społeczności jest gmina Inowrocław w Łojewie. W budynkach dawnej szkoły powstało Centrum Integracji Społecznej, ale także Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, które stało się atrakcją turystyczną, przyznaje wójt gminy Tadeusz Kacprzak.
Stworzyliśmy warunki dla działalności Centrum Integracji Społecznej, czyli zajęcia się osobami defaworyzowanymi, jak takie piękne słowo dzisiaj mamy w Unii Europejskiej, czyli bezrobotnymi, wykluczonymi, bez, nie powiem, inicjatywy do życia społecznego, zawodowego. Stworzyliśmy też Centrum Kultury Kujaw Zachodnich, zaoferowaliśmy naszą tradycję, czyli nie tylko tradycję Kujaw, pokazaliśmy ją w sali, ale przede wszystkim tradycję Przybyszewskiego, bo tu urodził się Przybyszewski i jest ten ciąg. Szkoła była imienia Przybyszewskiego i mamy salę Przybyszewskiego, działa tutaj Towarzystwo Rozwoju Łojewa imienia Stanisława Przybyszewskiego. No powstało też stanowisko dotyczące wykopalisk, asfałkalisk szlaku bursztynowego. W tym miejscu żyje. Na chwilę obecną chcemy stworzyć takie schronisko młodzieżowe, gdzie będzie można tu przyjechać na biwaki. Także z jednej strony sterujemy tak, żeby te pomieszczenia, ten budynki były wykorzystane, a z drugiej strony, żeby też ludzi włączać, żeby nie tylko działali społecznie, ale też tworzyć miejsca pracy.
Szkoły nie ma, ale są inne atrakcje, dzięki którym udało się tutaj, do tej maleńkiej wsi, przyciągnąć w ciągu roku około 3000 turystów i gości. To sporo.
No myślę, powiem, takie nowe znaki, nowe miejsce. Niech sobie, że stworzyliśmy taki przystanek Łojewo właśnie dzięki inicjatywom zarówno osób młodych, które te instytucje budują, jakim jest ten CIS, jakim jest Centrum Dziedzictwa, ale też włączyliśmy lokalnych przedsiębiorców, którzy, no, lokalnych rolników, bo tak to możemy powiedzieć, którzy też weszli w ten obszar tworzenia dodatkowych dochodów swojej działalności gospodarczej. No, powiem tak, my byliśmy przygotowani, bo w tej wsi od ponad 15 lat tego typu programy realizowaliśmy z pieniędzy unijnych, z pieniędzy naszych krajowych po to, żeby dać ofertę, wykorzystać te zasoby, jakimi były. Kiedyś szkoła była dużym takim walorem dla nas, bo zarówno działający tam nauczyciele, działające stowarzyszenie było ważnym naszym partnerem. Myślę, że dzisiaj ci partnerzy może tyle się zmienili, ale też znaleźli swoje miejsce. Nie ma próżni.
Pojawiają się także pomysły szlaków turystyczno-kulinarnych. Takie połączenie ma sens?
To jest
trochę myślenie w poprzek, bo nie poruszamy się w obszarze jednej gminy, ale na przykład podróżujemy wzdłuż Wisły.
Tak, i teraz powstaje taki projekt na Zakolu Wisły, ale Zakolu pojętym bardzo szeroko, czyli z jednej strony od Włocławka, od ziemi dobrzyńskiej, Dobrzynia nad Wisłą, podróżujemy aż po Grudziądz, po obu stronach Wisły się poruszamy. Także no właśnie tutaj te bariery administracyjne w turystyce, wyraźnie turystyka pokazuje tą swoją rolę również integrującą społecznie, w ogóle w odniesieniu do całego regionu. Także nie ma tych granic administracyjnych.
A połączenie turystyki i kulinariów to ma sens?
Zdecydowanie, no połączenie zwiedzania i kulinariów, no trudno sobie wyobrazić, że faktycznie ktoś, są szlaki kulinarne, no nie wiem, na przykład w Alzacji, czy też we Włoszech można spotkać, gdzie faktycznie, no powiedzmy, szlakiem wina i różnych produktów lokalnych się poruszamy. No, ale czy naprawdę ktoś, jedyną jego motywacją jest to, żeby się dobrze najeść i skosztować ciekawych trunków? Wydaje mi się, że nie. Znacznie ubogacona ta jego podróż będzie, mimo że pewnie motywacje nawet mogą rzeczywiście pozostawać inne. Ale wiem, że efektem takiego przemieszczania się i zdobywania jeszcze ciekawej wiedzy historycznej, lokalnej, regionalnej i to wszystko oczywiście jeszcze okraszone właśnie turystyką kulinarną, czyli tymi darami, które tam są gdzieś w regionie, drzemią w starych przepisach, no to jest właściwa droga.
Koordynatora projektu turystyczno-kulinarnego tworzonego w Zakolu Dolnej Wisły, Piotra Lenarta, spotykamy w Luszkowie w czasie naszej wakacyjnej akcji Ruszamy w regiony.
No właśnie, jesteśmy między mostami. Jeden most mamy na Wiśle w Fordonie i drugi most w Chełmie. Ten projekt, nasz projekt Poznaj Smak Doliny Wisły, Niech Cię Zakole, zakłada łączenie potencjału. Od krajobrazów, przyrody, poprzez kulinaria, architekturę, przepiękną architekturę i obyczaj i kulturowość. Kulturowość na przykład menoniską. Jesteśmy w tej chwili w Luszkowie, w chacie menonickiej.
Leszek Kuziak, prezes lokalnej grupy działania Trzy Doliny. Od mostu do mostu. Co można zobaczyć, co można posmakować?
Chcielibyśmy wypromować właśnie te wszystkie takie obiekty nasze, no, które tutaj widzimy, to są gospodarstwa agroturystyczne, które są tak naprawdę jeszcze nieodkryte. Trzeba je odkryć i chcielibyśmy właśnie pomóc.
Bo tak naprawdę jak wyruszamy z Bydgoszczy przez właśnie Strzelce, tak, Kozielec, wszędzie coś ciekawego.
Możemy jechać wzdłuż Wisły, możemy zatrzymać się w Strzelcach Dolnych, możemy zatrzymać się w Gdziniance, możemy zatrzymać się jadąc dalej tutaj właśnie na szlaku menonickim. Proszę Państwa, To są przede wszystkim gospodarstwa prowadzone przez pasjonatów. Z sercem prowadzone są. Jest tutaj przede wszystkim dobre, zdrowe, wiejskie jedzenie wytwarzane przez nich. Są napitki wytwarzane tutaj w tym miejscu, gdzie można tego wszystkiego zakosztować. Jest przede wszystkim cisza, spokój i ci mieszkańcy dużych miast mogą tutaj się wyciszyć. To jest idealne miejsce właśnie na odreagowanie stresów, ale najważniejsze, tą całą atmosferę tutaj stwarzają ci ludzie, którzy tutaj to wszystko prowadzą.
Na pewno, jeśli państwo wyruszycie z Fordonu Doliną Śliwki poprzez przepiękną pradolinę Wisły, macie krajobraz typowo nadwiślański, ale przeurokliwy. I tak pagórkowato jedziemy i widzimy raz, powiedzmy, tą przyrodę z pozycji właśnie piechura, spacerowicza, wędrownika. Drugi raz wjeżdżamy na pagórek, widzimy panoramę Wisły. Widzimy właśnie przepiękną pradolinę Wisły. I teraz jest takich kilka przecudnych punktów, takich miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. Myśmy byli właśnie w Strzelcach, jadąc w Strzelce, wiadomo, państwo Iwanoscy, święto Śliwki, bo chodzi również o kalendarium imprez w Dolinie Wisły. Jedziemy dalej przez
To Kozielec. Początek września. Mhm.
Właśnie, początek września, to jest pierwsza sobota, niedziela września. Dalej jedziemy przez Kozielec, również przetwórstwo śliwkowe, również tam jest winnica. Dojeżdżamy do Topolna, gdzie byliśmy. No winnica, zagroda hodowlana, sery.
Ale także grodzisko talerzyk i punkt widokowy właśnie na Dolinę Wisły, coś pięknego.
Coś przepięknego. Na dole ten stuletni sad. Tam 10, właśnie 11 jest.
Września.
11 września jest właśnie ten sławny piknik w stuletnim sadzie. Chrystkowo obok, gdzie piewczyni tegoż Chrystkowa Ela Kwiatkowska, poetka, również taka nadwiślańska, lokalna, no naprawdę ona bardzo mocno rozsławiła ten właśnie menonicki obyczaj. Obyczaj, tą chatę i Luszkowo, i Chrystkowo, to jest taki przecudowny duet dobrze zachowanych chat.
To także pewnego rodzaju eksperyment. Ten projekt dopiero powstaje. Czy się uda połączyć w całość, będzie wiadomo jesienią.
Tak, bo nie łączymy, proszę państwa, produktu, tylko łączymy ludzi. I od tego wszystko będzie zależało, tak? Czy pewne animozje między jednym a drugim sąsiadem uda się pokonać w myśl tego, żeby razem zarobić po prostu. Czasem nie szukamy tych górnolotnych motywacji u niektórych osób i dobrze, niech przyświeca im chociażby właśnie ten biznes, bo de facto o to chodzi. Oni się naprawdę mocno natrudzili, żeby czasami zrewitalizować te swoje miejsca, żeby zapewnić turyście właściwy komfort. I teraz chcą zarabiać pieniądze. To jest zupełnie naturalne i też naszą rolą jest właśnie bycie tym pośrednikiem między tym światem biznesu a urzędnikami.
Gdzieś troszkę na marginesie albo na styku turystyki i biznesu powstają klastry. One mogą wspierać turystykę w jaki sposób?
Zdecydowanie, no bo klastry w zasadzie rekrutują wyłącznie przedsiębiorców danej branży lub różnych branż, bo oczywiście są takie monotematyczne, a są takie łączące bardzo różne obszary działania. Bardzo na to liczymy.
Jeśli dobrze rozumiem, to strategia turystyczna w regionie jest w budowie.
Jest w budowie, można tak powiedzieć. Ja bym nie przesadzała nawet z pojęciem strategii na ten moment, dlatego że właśnie ta strategia wyniknie dopiero z dokumentu, który zostanie wypracowany, czyli chociażby z tego podziału ról. Dysponujemy już takim wielostronicowym materiałem, porządnym, solidnym, już wydyskutowanym z naszymi członkami w grudniu zeszłego roku. Też znajdują się w nim pewne już obserwacje z lokalnych forów turystyki i na pewno podczas regionalnego drugiego już, bo w zeszłym roku we wrześniu mieliśmy pierwsze regionalne forum turystyki, szykujemy się na drugie w październiku i tam właśnie przedstawimy ten zamysł podziału ról pomiędzy Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną i Departament Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. Przedstawimy, jak w tym wszystkim, w tym całym systemie postrzegana jest rola lokalnych organizacji turystycznych, właśnie klastrów, na przykład lokalnych grup działania, które, tak jak powiedziałam, one nie istnieją, nie są wspomniane w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej, a są nowym, bardzo ważnym graczem. I uważam, że absolutnie trzeba te środowiska zaangażować w turystykę.
Za państwem już 6 lokalnych forów turystyki, takie główne, uderzające myśli.
Zawsze wolę, kiedy mówią o tym nasi członkowie, a nie ja sama, czy ktoś z naszego biura. biura lub zarządu, że koncepcja Kujawsko-Pomorskiej Konstelacji Dobrych Miejsc przyjęła się doskonale. I to jest wniosek z każdego jednego forum, no, bardzo napawający nas dużym optymizmem, że przynajmniej mamy podstawy do współpracy, że ta idea, którą przedstawiliśmy w bardzo jasny sposób, bo podczas lokalnego forum jest taki punkt programu, gdzie dokładnie o tym mówimy i potem jest czas na zadawanie pytań i naprawdę ta koncepcja jest doskonale przyjęta. Ta idea jest coraz lepiej rozumiana i mamy deklarację, że ludzie chcą w to iść po prostu. No to jest szalenie ważne, bo bez tego, gdybym miała się cofnąć o 2 lata tak wstecz, no to w tym momencie rzeczywiście dużo gorzej to wyglądało. Mamy szyld, mamy ideę, która nas poprowadzi, mamy pewien leitmotiv, który nam przyświeca.
Strategia rozwoju turystyki w regionie jest w budowie. Czy z istniejących już zrębów uda się utkać coś większego? Przekonamy się za kilka miesięcy. Łączy się ludzi, to zawsze jest bardzo trudne. Warto jednak pamiętać, że inni w wielu miejscach już to zrobili. Michał Słobodzian, do usłyszenia.